Radio Kraków Kultura, czwartek, 13 stycznia. Przypomniała mi się płyta Pari Malcolma McLarena. Rafał Zurzewski w studiu Radia Kraków.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Robercie.
Na tej płycie jest taki utwór Jazz is Paris and Paris is Jazz i myślę, że można by zanucić Jazz is Krakow and Krakow is Jazz. Mówię Kraków, bo w języku angielskim już od pewnego czasu, dzięki popularności naszego miasta wśród turystów, nie używa się dawnego angielskiego Krakow, tylko właśnie Kraków, prawda?
Mało mam styczność z turystami brytyjskimi, przyznam się, w ostatnim czasie.
No ale to kiedyś był bardzo poważny ośrodek jazzowy, ale tak swoją drogą, no, czy możemy powiedzieć, że Kraków jest jazzem, a jazz jest Krakowem?
Myślę, że tak. Co bardzo dużo w Krakowie dzieje się, mimo nawet pandemii, jeżeli chodzi o jazz i muzykę jazzową. Powstaje, z tego co widziałem, nawet nowy klub w tej chwili gdzieś w Podgórzu. Tak, lada dzień zostanie otwarty lub już został otwarty, nie mam pewności.
I to jest klub, z tego co słyszałem, w którym mają być codziennie koncerty.
Bardzo by było miło, ale tych klubów mamy rzeczywiście troszkę. One mają może jedną tę wadę, że są miejscami dosyć małymi i tam naprawdę, zwłaszcza w obecnych warunkach, przy limitach i ograniczeniach, bardzo niewiele osób mieści się na tych koncertach. Przydałoby się w Krakowie takie miejsce średnie gabarytowo na koncerty jazzowe, bo czasem 30 osób może wejść, a okazuje się, że tych chętnych jest dużo
więcej. No dużo więcej, to prawda. Ja pamiętam chociażby w pewnym klubie na ulicy przy ulicy Estery, gdzie podczas koncertu pewnego awangardowego saksofonisty nie można było szpilki włożyć.
Z tego samego klubu pamiętam z kolei, że po pierwszym secie pewnego awangardowego saksofonisty połowa sali wyszła.
No ale i tak ta połowa, która wyszła, nie opróżniła wnętrza na tyle, żeby dało się zrobić.
Ale to była specyficzna sytuacja, bo było widać, że to byli ludzie będący na jakimś wieczorku zapoznawczym, rozumiem, firmowym, czymś w rodzaju może jakichś warsztatów lub wyjazdu integracyjnego.
Wyjazd integracyjny.
Tak, więc panowie, którzy postanowili dobrze bawić się na wyjeździe integracyjnym, prawdopodobnie firma zasponsorowała im trochę kultury, jazz, no i trafili na koncert awangardowy, a ta muzyka jazzowa awangardowa, no, miewa różny stopień wejścia, jak się to mówi, dla słuchaczy i można ją pokochać.
Oczywiście,
bo,
że tak.
Bo sam jestem tego przykładem. Natomiast no, trzeba zacząć w takim miejscu, gdzie można się czegoś złapać, żeby potem wiedzieć, w którym kierunku iść.
No może na przykład sobie odświeżyć słynny film Cotton Club. Tam się pojawiają też bardzo ciekawi artyści, niekoniecznie z jazzem związani, bo tam chyba nawet Tom Waits się w pewnym momencie objawia.
Toma Waitsa nie pamiętam, ale pamiętam piosenki Cuba Calloway'a.
No
I muzykę Duke Ellingtona, no, której jest mnóstwo w tym filmie.
No i już jesteśmy w domu, a proszę Państwa, bo tak brzmiały dziś dźwięki głównie muzyki XVIII-wiecznej i końca XVII wieku. Bardzo często dziś w programie Radia Kraków Kultura, tak się akurat złożyło, pojawiała Viola da Gamba. I może by się zdarzyło na przykład, żeby Jordi Savall z jakimś saksofonistą awangardowym z okolic Chicago w którymś klubie zagrał. To mogło być ciekawe, prawda? Ale Kraków jest takim miejscem, w którym taki potencjał istnieje.
W Krakowie, to prawda, byłem i na koncertach chicagowskich artystów, i na koncertach Jordiego Savalla również bywałem.
I to właściwie
bo to jedno drugiego nie wyklucza tak naprawdę, żeby chodzić na...
Oczywiście, że tak. Bo
I takie
pamiętajmy
koncerty.
Pamiętajmy o tym, że to gdzieś zostało może zatracone przez tak zwanych muzyków klasycznych w pewnym momencie, ale przecież w czasach baroku oni by wszyscy improwizowali i to w sposób szalony. Ale i też z kolei pomyślmy sobie o tym, jak w latach 60. stało się popularne granie właśnie, już nawet w 50., ale to jakby apogeum tego było w latach 60., gdzie jazzmeni notorycznie sięgali po Bacha, czy mamy Modern Jazz Quartet, czy Swingle Singers, prawda?
Tak, ale mówisz o takich... Akurat ja nie jestem specjalnym wielbicielem tego typu eksperymentów, kiedy te utwory klasyczne są przerabiane na modłę jazzową takiego jazzu mainstreamowego. Natomiast owi awangardowi artyści, na przykład Barry Guy, który w Krakowie bywa i tutaj w naszym studiu Radia Kraków Koncertowym uwielbia koncertować, bo kiedyś usłyszałem to od niego osobiście, że to jest sala, którą najbardziej lubi w Krakowie, najbardziej lubi tutaj grać ze swoimi dużymi składami. Właśnie Barry Guy również sięga po muzykę Bacha ze swoją żoną altowiolistką, mają hamburger, improwizują na tematy zaczerpnięte z Bacha, bądź grają to w sposób właśnie, który już nie wiadomo, czy jest jeszcze muzyką jazzową, czy już czymś innym, ale jest to bardzo ciekawe. Szalenie, szalenie wciągające są te koncerty, zwłaszcza tego duetu kontrabasu i altówki.
I na takie koncerty też będziemy Państwa zapraszać,
informować. I to też w tym klubie przy Estery, o którym wspominałeś.
Przy Estery, no tak. Estera w ogóle tak swoją drogą, proszę Państwa, studio koncertowe Radia Kraków, o którym Rafał Zbrzeski wspominał, jest opodal studia Radia Kraków Kultura, więc właściwie nie wychodząc z tego piętra, możemy się zanurzyć jednocześnie w muzyce barokowej, jednocześnie w jazzowej, bo teraz zdradzimy to, że muzyka jazzowa będzie miała swoje miejsce w Radiu Kraków Kultura, a Rafał Zbrzeski będzie zapraszał do nowego programu, który objawi się już ten weekend.
W ten weekend, w sobotę od godziny 19 i będzie to właśnie, no właśnie, wycieczka w stronę tego trochę bardziej awangardowego jazzu.
No bo jak zaczynać, to jest trochę tak jak z Back to the Future, że powrót do przyszłości, tak? Czyli zaczynamy od awangardy, a potem idziemy na przykład do Nowego Orleanu.
Ale ja tak zacząłem w ogóle przygodę moją z jazzem, dlatego że w wieku nastoletnim będąc, ja byłem wielkim i zapalonym fanem muzyki metalowej, muzyki punkowej i kiedyś zdarzyło się tak, że moja mama, będąc w podróży służbowej w Nowym Jorku, przywiozła stamtąd debiutancką płytę zespołu Naked City, prowadzonego przez Johna Zorna. I to jest właśnie, wtedy myślałem, że to jazz, a dzisiaj myślę, że to jest jednak pewien konglomerat jazzu, rocka i innych gatunków, innych inspiracji, bo tam się pojawia też przecież muzyka filmowa, muzyka Henry'ego Manciniego. Gdzieś jest wpleciona temat z Jamesa Bonda na tej debiutanckiej...
No, uwielbiał sięgać po temat Morricone.
Nie pamiętam, czy na debiutanckiej płycie Naked City jest. Na pewno jest Ornetta Colemana jeden temat.
Tak, ale jeżeli chodzi o Johna Zorna, to jest... Jest ta pierwotna radość, która była u zarania jazzu, bo przecież ta muzyka na pozór może wydawać się bardzo trudna w odbiorze i momentami bardzo hałaśliwa i nieprzewidywalna, ale z drugiej strony tam jest taka właśnie przynależna jazzowi i frenezja, szaleństwo takie.
Ale myślę, że jest też dokładnie to, co...
I zabawa.
Co próbował odwzorować bebop w latach 40. i 50. Ten, akurat jeżeli mówimy o zespole Naked City, ten pęd miasta, ta właśnie bardzo szybkie życie, bardzo taki szybko przepływający przez umysły odbiorców natłok informacji. Bebop też w zasadzie się na tym konstytuował i jest, no niestety tak naprawdę nie wiemy, jak ten bebop z lat 40. brzmi, dlatego że w latach 40. niezbyt wiele z artystów bebopowych zostało nagranych.
Ale nawet jeżeli zostali nagrani, to jednak te nagrania nie oddają fenomenu przeżywania tego na żywo.
Pełna zgoda, no bo technika nagraniowa była taka, a nie inna.
Taka była, prawda?
I nie dało się odwzorować dokładnie tego, jak zespół jazzowy brzmi na żywo w klubie chociażby.
No ale będziemy starali sobie to też wyobrazić i przekonywać się o tym, jak bardzo jazz jest Krakowem, a Kraków jest jazzem. A Rafał Zbrzeski teraz zaproponuje utwór, który właśnie jest jazzem i nie jest jazzem.
Jest jazzem i nie jest jazzem, ale wiąże się też z Nowym Jorkiem, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Dlatego, że pierwotnie został wykonany i napisany przez duet Suicide, przypisywany do takiego nurtu noszącego nazwę No Wave, czyli właściwie dzisiaj powiedzielibyśmy chyba muzyka alternatywna. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Robert.
Tak, tak, tak. To, zresztą sama nazwa wskazuje, że to nie był zespół, który brał jeńców. On przytłaczał, ale jednocześnie pokazywał, że można stworzyć coś, co jest niby bardzo proste, prawda? Bo to trochę taki elektroniczny punk, można by powiedzieć, a jednocześnie tam jest bardzo poważny ładunek emocji, takiej emocji totalnej, który rozbija człowieka, ale powoduje, że ta muzyka i ten przekaz w nim zostaje. I to jest niby teoretycznie, jeżeli chodzi o brzmienie, o instrumenty, bardzo dalekie od jazzu, ale dla jazzmenów może być inspirujące.
I zresztą było, zresztą cały ten nurt no wave też bardzo mocno w jazzie się zasadzał, bo przecież chociażby takie zespoły jak Lunch Lizards z Johnem Lurie'em.
Tak, John Lurie, tak.
Który prowadził ten zespół, to był zespół, który gdzieś tam właśnie z muzyki jazzowej bardzo dużo czerpał. Zresztą później w składzie tego zespołu występował między innymi Mark Ribot, gitarzysta szerzej znany chyba z płyt Toma Waitsa.
No właśnie, tak. To
no i kolejny współpracownik Johna Zorna, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Dobrze, ale wróćmy do utworu zespołu Suicide, bo nie będziemy go słuchać w wykonaniu duetu Suicide. Posłuchamy go w wykonaniu, i to jest zaproszenie do sobotniej audycji, bo tam także ten zespół się pojawi. To będzie szwedzko-norweskie trio The Thing i Nene Cherry, postać znana państwu, jak sądzę, z playlist radiowych, bo w latach 90. przynajmniej kilka hitów miała, na pewno bardzo duży hit Woman.
To prawda. To jeszcze wtedy mówiono na ten nurt trip-hop i z tego nurtu też mieliśmy takie popularne zespoły, jak na przykład Portishead.
I Massive Attack.
I Massive Attack. No,
Tricky.
No i jesteśmy prawie w Bristolu.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
No i to, proszę państwa, w Radiu Kraków Kultura mieliśmy przykład tego, że wszystko może być jazzem i jazz może być wszystkim, bo to jest muzyka, która wchłania. Wchłania jak gąbka i oczywiście dyskusje akademickie, czym jest jazz, moim zdaniem są trochę bez sensu. Znaczy, one są dobre dla akademików, natomiast dla nas, zwykłych zjadaczy chleba, sięgając po słowackiego, to właściwie jest taki pretekst, żeby zanurzając się w dźwięki muzyki tworzonej przez artystów określających albo określanych jako jazzmenów, może aniołów nas ta sytuacja przerobić. Rafał Zbrzeski dziś jest gościem w studiu Radia Kraków Kultura. Rafał Zbrzeski, znany autor audycji jazzowych, w tę sobotę o godzinie 19 debiutuje na antenie Radia Kraków Kultura. Program nazywa się
Jazzu Warte.
Mnie się od razu w głowie przekręciło na Jazzualdo, ale Jazzualdo też były takie sytuacje, że jazzmeni zderzali się z muzyką tego.
Wspaniała wokalistka Anna Gatt niedawno nagrała płytę ze swoimi interpretacjami kompozycji Jazzualdo, więc twój tok myślenia jest jak najbardziej.
Ale z jazzem jest tak, że ten labirynt jest taki, że właściwie można, bo to jest, jazz jest rodzajem labiryntu, ale mnie się podobała kiedyś definicja.
Ale to jest a propos poprzedniej części naszej rozmowy, właśnie kiedy muzycy jazzowi czy muzycy improwizujący sięgają po ten repertuar klasyczny. To są bardzo ciekawe rzeczy i bardzo ciekawe doświadczenia.
To prawda. I tak a propos sięgania po muzykę przez jazzmenów, to przypomniał mi się Wynton Marsalis i jego nagrania słynnych duetów barokowych z Kathleen Beitel. To była jedna z najpopularniejszych płyt początku lat 90., to już będzie 30 lat prawie od wydania tego albumu, ale on był, to był wielki przebój na rynku płytowym. Wynton Marsalis, trębacz jazzowy z rodziną o wielkich, wielkich tradycjach, bo to i ojciec, i bracia. Ojciec niestety jakiś czas temu zmarł na COVID, tak się złożyło, ale i wielka diwa opery amerykańskiej, ale to też oczywiście sytuacja związana, bo pamiętajmy, przecież nie żyjemy w próżni, to była muzyka jednak grupy prześladowanych Afroamerykanów. I ona powstała poniekąd dlatego, że oni byli prześladowani i muzyka była też rodzajem ucieczki do wolności, tak to nazwijmy, ale to zderzenie tego świata opery, muzyki barokowej, czy Händla, czy Bacha, zaowocowało naprawdę świetną płytą, ale a propos tego przechodzenia ze świata do świata, przypomniała mi się sytuacja, w której Marsalis uczył się dmuchać w trąbkę barokową, która jest zupełnie innym instrumentem i na początku miał problemy z wydobyciem dźwięku, a to jedna z największych gwiazd trąbki jazzowej.
No i technicznie na pewno znakomity muzyk.
Tak, i potem była taka słynna lekcja, którą oglądałem, gdy trębacz klasyczny, trębacz barokowy pokazywał Wyntonowi Marsalisowi, jak dmuchać tę trąbkę barokową i okazało się, że najlepszym ćwiczeniem było na początek ćwiczenie z kartką papieru zawieszoną w powietrzu i trzeba było ją dmuchać tak, żeby ona stała w miejscu. I to są też takie czasem techniczne, ciekawe zabawy, ale dobrze jest, gdy te światy się przenikają i też dobrze będzie, gdy będą się przenikać różne światy muzyczne w Radiu Kraków Kultura, ale właśnie a propos definicji, to mnie się podobała ta definicja, która mówiła, że jazz to jest taka muzyka, której słuchamy wtedy, kiedy chcemy słuchać jazzu.
No i to w tym coś jest. Ja jeszcze znam taką definicję, że jazz to właściwie nie jest muzyka, a...
Postawa.
Sposób życia i podejście przede wszystkim do twórczości, które utożsamiane jest, ja się z tym zgadzam, z otwartością, kreatywnością i poszukiwaniem ciągle jakichś nowych wyzwań i być może także przekraczaniem tych utartych schematów, bo trochę jest tak, szanowni państwo, że to, co już sobie przyporządkujemy jako jazz, zaczyna być tą taką żelazną klasyką, no właśnie trochę przestaje być jazzem. Jazzu nie można grać, odgrywając dokładnie tak samo, jak już został zagrany.
To prawda. I zdarzałem się, poznałem kiedyś klasycznego pianistę, który odgrywa na koncertach słynny koncert koloński Keitha Jarretta. Każdy, kto słucha jazzu na co dzień i zna koncert koloński Jarretta, to w tym momencie się zaśmieje, prawda?
No jest to pomysł, o którym mówisz, wydaje mi się, absurdalny wręcz, bo koncert koloński Keitha Jarretta, no to jest przede wszystkim improwizacja, a poza tym emocja, która wiąże się z tą improwizacją i tworzeniem tak naprawdę muzyki w czasie rzeczywistym. No to odgrywanie, po co, skoro można włączyć płytę?
No tak, a Keith Jarrett, tak przy okazji, odsyła nas do wytwórni ECM, legendarnej wytwórni, której chyba jesteś miłośnikiem.
I tak, i nie.
No właśnie.
I tak, i nie.
Ambiwalencji.
Dlatego, że ECM w swoim katalogu ma mnóstwo wspaniałych nagrań, zwłaszcza początki tej wytwórni, lata 70. To są absolutnie fascynujące poszukiwania muzyczne. Między innymi Chicka Corea, też artysty, którego niedawno pożegnaliśmy. Jego free jazzowa grupa Cycle, czy późniejsze nagrania z Garym Burtonem. Ale od lat 90. w ECM-ie stało się coś takiego, że Manfred Eicherch, który jest szefem tej wytwórni, wymyślił sobie filozofię muzyki powyżej ciszy, jak to nazywał. I ta muzyka, płyty, które ukazywały się w ECM-ie, bardzo wiele z nich, nie twierdzę, że to są źli instrumentaliści czy źli artyści, natomiast Manfred Eicherch narzucił tak silną swoją wizję brzmienia, że wielu z tych artystów po prostu nie potrafiło się w tym zamglonym, takim nostalgicznym, według niektórych trochę przymulonym brzmieniu po prostu obronić ze swoją twórczością.
No tak, bo to jest już opowieść o tym, no właśnie, to wchodzi, co jest jazzem, co nie jest jazzem.
Ale z kolei najwięksi, tacy jak Roscoe Mitchell, czyli filar chicagowskiej sceny muzyki improwizowanej, do dzisiaj wydaje płyty w ECM-ie, i te płyty się bronią. Tak samo znakomity pianista, również związany ze sceną Chicago, Vijay Iyer, on również wydał tam i płytę z sekstetem. W ubiegłym roku znakomita płyta w trio z Lindą May O, którą państwo mogą kojarzyć z zespołów Pata Metheny'ego również i Taisoem Soreyem za perkusją, o ile dobrze pamiętam. To są znakomite płyty, gdzie ci artyści potrafili jednak tę eicherowską wizję brzmienia przekuć w atut.
No tak, bo to wytwórnia, która słynie przede wszystkim z jakości, niezwykłej jakości brzmienia, za którą odpowiada człowiek, orkiestra, założyciel tej wytwórni. I oczywiście to opowieści o tych szczegółach będą pojawiać się w audycji sobotniej Radia Kraków Kultura.
To może zdradzę, że takim patronem tej pierwszej naszej audycji w tę sobotę, najbliższą 15 stycznia, będzie Don Cherry, ale Don Cherry pojawi się w jednym nagraniu.
Don Cherry, którego pasierbica, tak to nazwijmy, ja zawsze się gubię w tych określeniach.
Ona, przybrana córka.
Przybrana córka, no właśnie córka, no bo
ukochał ją, pomagał jej w karierze muzycznej, przecież występowali razem w zespole RIP, Rick and Panic, jeździli w trasy koncertowe, kiedy Nene Cherry jeszcze nie była autorką przebojów radiowych, a zbuntowaną nastolatką grającą w punkowych zespołach. To zresztą bardzo ciekawy przypadek, bo Rip, Rick and Panic zaczerpnął swoją nazwę od tytułu utworu Rolanda Rasona Kerka, innego legendarnego saksofonisty, a perkusistą w pewnym momencie tej grupy był Steve Noble, czyli brytyjski improwizator, też podpora tamtejszej sceny muzyki improwizowanej.
A Don Cherry nie żyje już niestety od ponad 25 lat. W tym roku będziemy obchodzić jesienią jego 87. urodziny. Był niezwykłym muzykiem, był przyjacielem Tomasza Stańki, też a propos ICM.
Tak, ja znam, taką historię, że podczas występu, to był rok bodaj 1973, po występie na Jazz Jamboree, Tomasz Stańko przywiózł tutaj do Krakowa Dona Cherry'ego i wspólnie zagrali podczas jam session w Pałacu Krzysztofory.
Tak, a poza tym przypominamy sobie, że nie tak dawno obchodziliśmy 50. rocznicę debiutu dyrygenckiego Krzysztofa Pendereckiego, który właśnie dyrygował po raz pierwszy orkiestrą jazzową, który był jednym z głównych filarów, był Don Cherry, był współkompozytorem ciągu utworów.
71. rok, festiwal w Donaueschingen.
To słynny festiwal muzyki, który właśnie w RFN, wtedy to się nazywało RFN, dzisiaj też zresztą RFN, ale wtedy to były dwa kraje, NRD i właśnie ta lepsza niemiecka Republika Federalna.
Tak, i to była orkiestra zebrana przez Dona Cherry'ego, stworzona z najlepszych europejskich improwizatorów i chyba Krzysztof Penderecki, przynajmniej takie wspomnienie ukazało się w książce Desperado, w wywiadzie z Tomaszem Stańką, gdzie Stańko mówi właśnie, że Penderecki nie był do końca zachwycony tym, jak jazzmeni byli niesubordynowani na scenie.
No, zwłaszcza, że to oni wtedy, powiedzmy, reprezentowali ten nurt free, więc bardzo z naciskiem na free.
Tak, pamiętam, że Stańko przytacza tam taką historię związaną z perkusistą Hanem Benikiem, Holendrem, który podczas próby zagrał tak, jak maestro pokazał, dyrygując zespołem, natomiast podczas wykonania koncertowego odwrócił głowę w drugą stronę, nie patrzył na to, co pokazuje Penderecki i grał swoje.
Ja pamiętam to z dzieciństwa, jeszcze takie wspomnienie, gdy pojawił się Don Cherry na Jazz Jamboree i to było, telewizja pokazywała i jak zafascynowany patrzyłem w tego kolorowego człowieka, ale nie mówię o kolorze skóry, tylko o kolorowości jego osobowości, o taki Rym Częstochowski.
Ale to też...
Ale tych wszystkich strojów.
Te stroje właśnie, kosmiczne zupełnie.
Ale one w PRL-u były znakiem czegoś po prostu niezwykłego i stąd ten jazz dla wielu ludzi był muzyką wolności.
Zgadza się.
Ale tej wolności osobistej, takiej szerszym znaczeniu, nie bez politycznych kontekstów.
Tak, bo jazz ma w sobie coś takiego, że to jest muzyka, która uwalnia bardzo, bardzo mocno. I polecam Państwu słuchanie jazzu oczywiście, ale może zaproponuję teraz, Robercie, jeżeli pozwolisz, żebyśmy wrócili do Małopolski.
Do Małopolski, a propos Małopolski, to przypomniało mi się słynna, a propos jazzu, że jazz i wolności, że była taka słynna misja, bo przecież pierwsi w latach 50. była misja ze Stanów Zjednoczonych, przyjechał słynny zespół Dave'a Brubecka, który...
Był 53 albo...
Nie, to był 58 rok i za żelaznej kurtyny przyjechał znakomity.
Tak, to były takie misje, które Departament Stanu USA tworzył, wysyłał muzyków jazzowych do krajów komunistycznych. Zresztą Duke Ellington w ten sam sposób jeździł po świecie.
Ale chodzi o to, że właśnie jazz był elementem budowania mostów w tych czasach żelaznej kurtyny i przy okazji... tej podróży. Dave Brubeck podróżował ze swoim małym synem, i który do tej pory pamięta, bo był 3,5 roku temu w Krakowie ponownie. Pamiętał te czasy.
Występował u nas.
I występował tu nieopodal w studiu Radia Kraków.
Prowadziłem ten koncert.
Rafał Zbryski prowadził i oczywiście był słynny utwór Take Five. I właśnie, to jest to, że zresztą sam Dave Brubeck oddawał wielki hołd Chopinowi, bo poniekąd też był z Europejskiej Szkoły Kompozytorskiej. Właśnie to, będąc bardzo klasycznie wykształconym muzykiem, stał się wybitnym jazzmenem i no po prostu jazz.
Ale powiedzmy, że w 58 właśnie Dave Brubeck wystąpił w Krakowie.
No tak, w Rotundzie.
I Tomasz Stańko był jako uczeń liceum chyba jeszcze wtedy plastycznego.
Tak.
Na tym koncercie i wtedy właśnie podjął decyzję, że zostanie jazzmenem. Że
i stał się, no, taka jest prawda, jednym z najbardziej wpływowych jazzmenów wszechczasów. Taka jest prawda. No i oczywiście w pewnym momencie był gwiazdą też wytwórni Siema, o której wspominaliśmy i której nagrania też będą pojawiać się w twojej audycji. Ale dobra, jesteśmy w Małopolsce i jest rok 2022. Jeszcze się nie oswoiliśmy do końca.
2022, chociaż płyta powstała w 2021. I to jest druga płyta z cyklu Tam i Sam Mateusza Pospieszalskiego, saksofonisty, który znanym jest bardzo, przede wszystkim z zespołu WW chyba obecnie, ale przecież wcześniej i Free Cooperation, tak, i działalność solowa, i zespół Young Power, Mateusz Pospieszalski też grał.
I Tiebreak?
Tiebreak, Częstochowska, znana.
Ale z Tiebreakiem się przypomina Jorgos Kolias, nasz krakowski wspaniały artysta i z najlepszych wokalistów.
Ale na Jazz Juniors występował.
Ale słynna płyta z wierszami księdza Twardowskiego. Mhm. I to też było zabawnie, bo niektórzy myśleli, że jeżeli to będzie płyta z wierszami księdza Twardowskiego, to będzie taka muzyka lekka, twa i przyjemna, a tak wcale nie było, bo zespół Tiebreak i w ogóle ta szkoła częstochowska, bo to jest w dużej mierze szkoła częstochowska plus Jorgos Kolias, szkoła krakowska, no, grali naprawdę bardzo nowocześnie.
Bardzo nowocześnie i do dzisiaj te nagrania świetnie się bronią. Szkoda, że ta najnowsza płyta Tiebreaku sprzed 2 lat troszeczkę przepadła gdzieś ze względu na rozszerzającą się pandemię. Ona nie doczekała się promocji koncertowej, ale to też jest znakomita płyta. Niemniej dzisiaj nagrania ze starego browaru w Tenczynku, gdzie Mateusz Pospieszalski nie gra z innymi muzykami, gra z przestrzenią, z architekturą tego budynku.
To przypomina mi się z kolei i ECM, i Tomasz Stańko, którego wspominałeś, gdy nagrał legendarną płytę w Taj Mahal, gdzie też sam z trąbką zmierzył się, no, z przestrzenią tego niezwykłego budynku.
W pewnym sensie to jest podobny trop.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
I tak oto, proszę państwa, saksofon solo to, można powiedzieć, premiera radiowa. Radio Kraków Kultura. Mateusz Pospieszalski.
Tak, i browar w Tenczynku, który tutaj był partnerem. Architektura tego browaru była partnerem dla Mateusza Pospieszalskiego w tych dźwiękowych eksploracjach. Dodam jeszcze, że pierwszą płytę z tego cyklu, Tam i Sam, którą Mateusz Pospieszalski wydał chyba też w ubiegłym roku, tylko na początku, to była płyta nagrana z kolei z odgłosami przyrody, z kapaniem deszczu, z szumem lasu i innymi rozmaitymi rzeczami. Pamiętam, że Mateusz Pospieszalski bardzo był uradowany tym, że gdzieś tam krowa odpowiada na głos jego saksofonu. Kiedy stał na łące, po drugiej stronie łąki stała krowa. Jak on wypuszczał dźwięk, to ona mu odpowiadała.
No i to jest przykład na to, że jazz dobrze zagrany trafia do każdego odbiorcy.
Do każdego żywego stworzenia.
Do każdego żywego stworzenia. Przypomina się też tak zwany efekt Mozarta. Kiedyś była modna badania na ten temat, że dzieci powinny słuchać. No, oczywiście, że powinny, że krowy się lepiej, jak to się mówi, nie niosą. Kury się niosą, tak?
Kury się niosą, a krowy dają mleko.
No właśnie, krowy dają mleko, znaczy dają. Ludzie im wydzielają tak naprawdę, no ale lepsze jakości, kiedy jest dobra muzyka. Ale tak, efekt jazzu może zauważalny jest taki, że właściwie zaczynał się też poniekąd od śpiewu Call and Response i to był właśnie call i response było tej krowy, bo czym jest jazz? Jazz to jest muzyka, która wymaga odbioru, w sensie aktywnego odbioru i tego brakuje czasem na koncertach klasycznych, gdy na przykład, no miałem taką niedawno sytuację w Filharmonii Krakowskiej, gdy podczas koncertu śpiewak śpiewał tak wysoko i tak cudownie, że jedna znajoma chciała, no, tak jak się robiło dawniej, po prostu na koncercie jazzowym było to normalne, dostał było klaski.
Po każdej solówce.
I zrobiła się prawie awantura, że źle się zachowuje. I tego może czasem brakuje właśnie na klasycznych scenach.
O ile mój kontakt z muzyką klasyczną, z muzyką poważną nie jest tak silny jak z jazzem, to obserwuję jednak, że muzycy, zarówno muzycy klasyczni, jak i publiczność, coraz bardziej ten frak rozluźnia i te przyzwyczajenia troszeczkę ulegają poluzowaniu, stają się coraz bardziej swobodne i myślę, że to dobrze, bo to znaczy, uczłowiecza muzykę.
Może być frak, byleby nie przeszkadzał. Są muzycy, którzy potrafią ubierać się bardzo elegancko. Tak, takim przykładem był kiedyś Miles Davis w pewnym okresie, który...
Ta, to w jego autobiografii pada nawet, jak jeden ze starszych kolegów udziela mu lekcji, że tak ubrany grać nie będzie.
No właśnie, bo przede wszystkim jazz to styl, a styl to jazz i możemy tak w nieskończoność, proszę Państwa, stylowo na temat jazzu dawnego i na temat nowości i w ogóle wszystkiego wokół, to po prostu będzie all the jazz.
Cały ten zgiełk. Miałeś kiedyś taką audycję.
Zapomniałem. Proszę Państwa, w czwartki w Radiu Kraków na tak zwanej głównej antenie jazzowy bazar.
O 19.
Dziś o 19 zaprasza Rafał Zbrzeski. A w soboty o godzinie...
Także 19. Jazzu Warte.
Jazzu Warte. A to jest jako jedno słowo zapisane, czy...
Rozdzielnie.
Rozdzielnie. Ale to może być takie Jazzu Warte i to będzie takie słowo w języku rumuńskim. A przy okazji, proszę Państwa, zapraszamy do słuchania Radia Kraków Kultura, między innymi na stronie internetowej, ale polecamy...
Aplikacja mobilna jest bardzo wygodna.
Bardzo wygodna, bo ściągniemy sobie na nasz smartfonik taką aplikację i wtedy możemy sobie słuchać w tramwaju, w autobusie, w kinie w Lublinie, tak to było, pewien zespół śpiewał. No, dlaczego nie? No właśnie, na całym świecie można słuchać Radia Kraków Kultura. Dzięki tej aplikacji ja mam kolegę, który mieszka w Wenecji i właśnie ostatnio wysłał SMS, że idzie przez most Rialto i słucha sobie Gesualdo.
A ja kiedyś dostałem wiadomość mailową od słuchacza ze Stanów Zjednoczonych. Pamiętam, że grałem wtedy utwory Henryka de Bicha i pan się bardzo wzruszył, bo pamiętał muzykę Henryka de Bicha. No. Ze swojej młodości jeszcze w Polsce spędzonej.
Wspaniałe orkiestry. To były orkiestry radia i telewizji i Henryk Debich i był jeszcze pan Rachoń i oni oczywiście prowadzili te orkiestry podczas festiwali opolskich, podczas sopockich, a dziś wychodzą na płytach analogowych ich nagrania i one są cenione przez koneserów nie tylko w Polsce i tam oczywiście elementy jazzu też były.
Te orkiestry znakomicie grały i tak naprawdę... jazzu, funku, różnych innych.
To prawda. Ja się czasem zdziwiłem, jak słuchałem teraz tych nagrań po latach, ile tam właśnie takich funkowych rzeczy było, jakbyśmy byli gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Można tak w nieskończoność, proszę Państwa, ale przy okazji jeszcze pozdrawiamy PWM, wydawnictwo muzyczne, które obchodziło swoje 75-lecie pandemicznie, nieco opóźnione w zeszłym roku i pod koniec roku był wspaniały koncert i wspaniała płyta i to też ciekawe było, że koncert PWM-u na 75-lecie i album wydany przez ich wytwórnię, który nazywa się Anaklasis, to jest właściwie muzyka klasyczna połączona z jazzem.
Tak, to są dokonane przez muzyków jazzowych interpretacje utworów klasycznych polskich kompozytorów.
No i proszę Państwa, nam się bardzo ta płyta podoba, bardzo nam się podobał z Rafałem Zbrzeskim ten koncert i...
Zasiadaliśmy wśród publiczności, mieliśmy tę przyjemność.
I klaskaniem mieliśmy obrzękłe prawice, gdyby sięgnąć po Norwida i go lekko trawestować. I polecamy Państwu audycję jazzowej Bazar w Radiu Kraków w czwartki o 19 i nową audycję Radia Kraków Kultura w soboty o 19. Jak już powiedziałem, Jazzu Warte. Rafał Zbrzeski był gościem, a my posłuchajmy. Bardzo nam się podobał Adam Bałdych, który grał. No, to jest Kujawiak, tak?
To jest Kujawiak, ale zwróćmy uwagę, że pojawiają się tam też cymbały, na których gra Marcel Komendant.
No tak, a ja mam wrażenie, że tam i trochę góralskich takich motywów też jest i to przy okazji właśnie. Przypomniał mi się kiedyś nieodżałowanej pamięci Janusz Muniak, który był kiedyś jako jeszcze młody jazzman na góralskim weselu i miał ponoć zakrzyknąć do kolegów, a to ci górale swingują, więc jeżeli słuchamy góralskiej kapeli, to pomyślmy sobie, że to właściwie też jest jazz.
Wszystko jest jazzem. Dziękujemy.